SBS Radio. Na zaproszenie Australijskiego Stowarzyszenia Polskich Żydów i ich potomków oraz Uniwersytetu Monash w Melbourne, a także Australian Centre for Jewish Civilization do Melbourne przyjechał profesor Dariusz Stola, historyk, do niedawna dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, pracownik Instytutu Studiów Politycznych. Pan, witam pana serdecznie w studio Radia SBS.
Dzień dobry, bardzo się cieszę, że tu jestem. Pierwszy raz w Australii, muszę przyznać. I cieszę się, że miałem okazję powiedzieć słuchaczom tutaj w Melbourne o muzeum trochę, ale przede wszystkim o historii polskich Żydów. Cieszę się dlatego, że większość ludzi na świecie, także w Polsce młode pokolenie, jeżeli coś wie o historii Żydów, to tylko im się kojarzy z Holokaustem. Natomiast nasze muzeum pokazuje całe 1000 lat historii polskich Żydów. To była wielka historia. Większość Żydów na świecie mieszka w Polsce przez kilkaset lat. Więc chcemy odczarować trochę to piętno Holokaustu, które ciąży na całej tej historii. A wykład będzie konkretnie o okresie komunistycznym, dlatego że pomimo zagłady 10% polskich Żydów przeżyło wojnę i spora część wyemigrowała, ale wielu mieszkało jeszcze w Polsce aż do 1968 roku, kiedy komuniści po prostu ich wygnali.
Ponieważ o temacie i o roku 1968 rozmawialiśmy już w poprzednim naszym spotkaniu telefonicznym, przejdźmy teraz może do samego muzeum. Przez wiele lat, przez 5 lat był pan dyrektorem tego muzeum. Wie pan wszystko, w zasadzie jest to pana dziecko.
No, jestem bardzo przywiązany, rzeczywiście jest świetna praca. Nie roszczę sobie praw do ojcostwa, bo było bardzo wielu ojców i matek. To było dzieło zbiorowe, bez wątpienia. Blisko 60 historyków brało udział w tworzeniu scenariusza, narracji, wystawy z Polski, z Izraela, ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii. To było naprawdę międzynarodowe przedsięwzięcie ludzi dobrej woli. Na przykład główna kurator wystawy jest Kanadyjką z pochodzenia, ale niedawno uzyskała polskie obywatelstwo, bo jej rodzice, dwoje rodziców byli Polakami, polskimi Żydami, jest wielką patriotką polską. Mam mieszkanie już teraz w Warszawie.
Kiedy zrodził się pomysł, aby takie muzeum powstało?
Muzeum tworzono przez 20 lat. Pomysł się pojawił w 1993 roku podczas otwarcia Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Grupa historyków z Polski była zaproszona na otwarcie. Wrócili do Warszawy i mówią, musimy mieć takie muzeum, ale nie Muzeum Holokaustu. I to było trochę dziwne, jak to? Właśnie wróciliście z otwarcia Muzeum Holokaustu. Ale to chodziło o nowy model muzeum, muzeum narracyjnego. Znaczy takiego muzeum, które nie tylko pokazuje jakieś przedmioty z przeszłości, ale opowiada pewną historię, ilustrując ją tymi przedmiotami, obrazami, cytatami z przeszłości. Więc to był zupełnie nowy model. W Polsce pierwsze muzeum narracyjne, które otwarto, to było Muzeum Powstania Warszawskiego. I to się okazało niewybywały sukces. Do dzisiaj jest bardzo popularne to muzeum. Więc okazało się, że w Polsce działa ten model muzeum, przyciąga wielu ludzi. Więc to zostało powtórzone w naszym muzeum i podobnie. No my już mieliśmy na samej wystawie stałej, w ciągu 4 lat mieliśmy 1,5 miliona gości.
Kto ufundował to muzeum?
Więc nasze muzeum powstało w wyniku współpracy, to jest partnerstwo publiczno-prywatne. Zaczęło się od grupy ludzi, jest takie Stowarzyszenie Przyjaciół Żydowskiego Instytutu Historycznego. To są głównie warszawscy Żydzi i historycy. Stowarzyszenie zwróciło się do prezydenta Warszawy, wtedy to był Lech Kaczyński, świętej pamięci, który miał wielkie zrozumienie dla historii. No on był założycielem Muzeum Powstania Warszawskiego i powiedział, jak tylko skończymy Muzeum Powstania, bo to chce skończyć pierwsze, zajmiemy się Muzeum Historii Żydów. I rzeczywiście, jak tylko skończono Muzeum Powstania, Lech Kaczyński poszedł do ówczesnego ministra kultury, do pana Dąbrowskiego i powiedział, słuchajcie, trzeba takie muzeum zrobić i rząd też powinien się do tego przyłożyć. Więc w tym trójkącie Stowarzyszenie Żydowskie, Miasto Warszawa i Ministerstwo Kultury podzielono pracą się tak, że miasto i ministerstwo sfinansowało budowę budynku. Mamy przepiękny budynek, jeden z najpiękniejszych nowoczesnych budynków w Polsce. A stowarzyszenie było odpowiedzialne za fundraising, żeby wyprodukować wystawę. I ten fundraising to była najbardziej udana kampania fundraisingowa w historii Polski chyba, bo zebrano równowartość prawie 55 milionów dolarów amerykańskich. Głównie od polskich Żydów w Ameryce, ale największa pojedyncza darowizna od osoby to była od katolika. Od Jana Kulczyka, który wtedy był wielkim biznesmenem, niestety już nie żyje, najbogatszym człowiekiem w Polsce. I on dał 20 milionów złotych, czyli wtedy to było jakieś 6,5 miliona dolarów. Także rzeczywiście wielka hojność, powiedziałbym taka ekumeniczna i Żydzi, i Polacy, nawet mamy darczyńcę z Kalifornii, który był Amerykaninem pochodzenia włoskiego, ani polskiego, ani żydowskiego, ale mu się spodobał ten pomysł, dał nam $2 miliony. Więc bardzo ekumeniczne przedsięwzięcie.
Jak zbieraliście państwo materiały?
To było wielkie wyzwanie, dlatego że podczas wojny Niemcy nie tylko wymordowali 3 miliony polskich Żydów, ale systematycznie niszczyli materialną kulturę żydowską. Palili synagogi, niszczyli książki, rabowali. Więc dam przykład. Mamy zrekonstruowany dach drewnianej synagogi z miasteczka Gwoździe. Dzisiaj to jest na Ukrainie. No, kiedyś to była wschodnia Galicja polska. Przed wojną było 200 takich synagog w Polsce, przepięknych. Wszystkie zostały spalone. Natomiast zachowała się dokumentacja, którą polscy architekci zrobili przed wojną. I na tej podstawie można było zrobić rekonstrukcję. Notabene odtworzyliśmy tę drewnianą synagogę dzięki darowiźnie obywatelki australijskiej. Pani Irena Pletka z Melbourne.
To ciekawe.
Jest córką polskich Żydów, którym udało się uciec poprzez Szanghaj i tu wylądowali. I ona nam dała ponad $1 milion na rekonstrukcję tej synagogi. To jest najpiękniejszy, a z pewnością największy eksponat, jaki mamy na wystawie, ale właśnie to jest rekonstrukcja. Ale oprócz tego po prostu zbieraliśmy z darowizn różne przedmioty. Jeśli chodzi o wiek XIX, XX, to jest stosunkowo łatwo. Dużo trudniej jest dla średniowiecza. Także na przykład nasz najstarszy eksponat to jest taki malutki srebrny pieniążek. On pochodzi z XIII wieku. On był bity przez księcia wielkopolskiego Bolesława Pobożnego, z tym, że imię księcia jest literami hebrajskimi napisane. Dlaczego? Dlatego, że mincerze, czyli ci rzemieślnicy, którzy potrafili bić monetę ze srebra, to byli żydowscy imigranci z Europy Zachodniej. I proszę, książę Bolesław Pobożny miał swoje monety z napisem po hebrajsku. Historia Żydów w Polsce niemal dokładnie się pokrywa z wejściem Polski do historii Europy. Bo tak jak mieliśmy właśnie 1050-lecie chrztu Polski, chrztu Mieszka i jego dworu, Mieszka I, to kilka lat wcześniej był taki żydowski kupiec, podróżnik, a troszeczkę też szpieg, Ibrahim ibn Jakub z Kordoby. I każde dziecko w Polsce go zna, przynajmniej powinno znać. Dlaczego?
Szpieg hiszpański?
No właśnie zaraz powiem. Każde dziecko w Polsce o nim powinno słyszeć, bo on się pojawia w książkach o historii Polski, zaraz na początku, dlatego że jest autorem jednego z pierwszych zapisów o istnieniu państwa Mieszka. Państwo, pisał o nim Mesko. Otóż on był kupcem z Kordoby w Hiszpanii, który wybrał się w taką długą podróż i pisał raporty dla swojego króla. I tu właśnie jest to, że jego król był muzułmaninem. Kordoba była pod władzą arabską wtedy. I on poniekąd pisał raporty szpiegowskie dla swojego króla, jak to tam wygląda w Europie Wschodniej. I tam się pojawia pierwszy zapis, czy jeden z pierwszych, o tym, że istnieje takie państwo, którego władcą jest Mieszko, gdzieś tam Hen na północnym wschodzie Europy. Więc to pokazuje, że już wiemy, że to są pierwsze wizyty kupców, takie krótkotrwałe. Natomiast mniej więcej od XII-XIII wieku mamy już duży napływ z Europy Zachodniej osadników żydowskich. We wszystkich większych miastach w Polsce powstają gminy, ulice. No i mamy też pierwsze dokumenty monarchów, którzy chronili Żydów. Mieli bardzo ważny powód, żeby chronić, dlatego że Żydzi płacili podatki bezpośrednio do króla. Czyli władcy byli zainteresowani ochroną Żydów i biznesu żydowskiego, który przynosił zyski koronie.
Kiedy było najwięcej Żydów w całej historii Polski?
Więc ta liczba rosła bardzo powoli. Pod koniec XV wieku to było jakieś 20 tysięcy ludzi, no ale wtedy też ludność była dużo mniejsza, prawda? Zagęszczenie było nieporównalne zupełnie. To nie można porównywać do wieku XX. Mamy bardzo dobre dane z połowy XVIII wieku, czyli pod koniec I Rzeczpospolitej, jeszcze sprzed zaborów, mniej więcej 30 lat przed zaborami, gdzie właśnie był królewski spis podatkowy, tak jakby spis powszechny zrobiony, cenzus, i gdzie liczono rodziny. Więc zależnie od tego, jak duża była rodzina, ale około 800-900 tysięcy Żydów było w Polsce. I to jest bardzo ważne, dlatego że to była większość wszystkich Żydów na świecie. Wszystkich Żydów na świecie było wtedy mniej niż 2 miliony. I czyli to znaczy, że przez jakieś 200 lat większość wszystkich Żydów na całym świecie mieszkała w Polsce. To ja dodam, że dzisiaj w Izraelu mieszka tylko mniejszość Żydów na świecie. Mniej niż 50% Żydów mieszka w Izraelu. Bardzo wielu mieszka w Stanach Zjednoczonych, w innych krajach. Więc jeżeli był jakiś kraj żydowski od starożytności, kiedy Rzymianie zniszczyli starożytny Izrael, do 1948 roku, kiedy powstał nowoczesny Izrael, to z pewnością była Polska. Nigdzie nie mieszkało tylu Żydów, co w Polsce. No w Polsce, w sensie w Rzeczpospolitej Polsko-Litewskiej, to był olbrzymi kraj, nie taki jak dzisiaj.
Lub też można powiedzieć we wschodnich częściach Europy. Bo tak, mówimy również o Ukrainie, Rosji.
No, ale większa część Ukrainy należała do Polski wtedy, prawda? Przecież Polska sięgała aż za Dniepr. Jak ktoś czytał Ogniem i Mieczem, prawda, no to mówimy cały czas o Rzeczpospolitej. Ta granica była płynna z powodu najazdów tatarskich, tureckich, potem moskiewskich. Ale system polityczny i system prawny sprzyjał osadnictwu żydowskiemu i był rodzaj symbiozy ekonomicznej między Żydami i szlachtą. Szlachta, zwłaszcza wielkie rody, potoccy, Radziwiłłowie, zamojscy, mieli olbrzymie majątki ziemskie i potrzebowali menedżerów do folwarków, do młynów, do browarów, karczm i chętnie je oddawali w arendę, czyli jakby w leasing, w wynajem żydowskim przedsiębiorcom, którzy płacili im za to czynsz. I to było obopólnie korzystne, także na przykład ponad 90% karczm w dawnej Rzeczpospolitej była prowadzona przez Żydów. Pojęcie karczmarz i Żyd było zupełnie jednoznaczne. I to był rodzaj symbiozy korzystny dla obu stron. To znaczy te warunki ekonomiczne i zwłaszcza taki rodzaj tolerancji, wtedy Polska była najbardziej tolerancyjnym religijnie krajem w Europie, XVI do połowy XVII wieku, na tle Niemiec na przykład, gdzie trwają bardzo okrutne wojny religijne, to jednak było wyjątkowe. Więc w tych sprzyjających warunkach był wysoki przyrost naturalny i stąd większość Żydów całego świata mieszkała w Polsce.
Macie państwo w Muzeum POLIN swoje twarde wystawy, czyli wystawy, które są stałe i również miękkie, tak się chyba to określa, prawda? Czyli
czasowe.
Tak. Jak pan myśli, jaka jest przyszłość muzeum?
Jak na razie mamy bardzo wysoką strumień zwiedzających, no bo jednak wystawa została otwarta zaledwie 4 lata temu, 4 lata i 5 miesięcy w tej chwili. Więc co roku samą wystawę stałą odwiedza prawie 400 tysięcy ludzi, a łącznie we wszystkich naszych programach, bo mamy bardzo dużo edukacji, koncerty, wykłady, dyskusji o książkach i tak dalej, no to w zeszłym roku było ponad 650 tysięcy ludzi. To jest bardzo dużo. Jesteśmy drugim co do popularności muzeum w Warszawie, zaraz po Muzeum Powstania Warszawskiego. A oprócz tego mamy bardzo szeroką działalność online. Prowadzimy taki portal wirtualny Sztetl. To jest coś w rodzaju atlasu historycznego polskich Żydów, który jest odwiedzany co roku przez ponad milion ludzi. On jest w całości dwujęzyczny, po polsku i po angielsku. Także większość odwiedzających, jakieś 70-75%, to są Polacy z Polski. Natomiast 25% jest z całego świata, od Australii po Alaskę. I to przeważnie się pokrywa z krajami diaspory żydowskiej. Po prostu ludzie szukają swoich korzeni. Bardzo wielu Żydów na świecie, ich przodkowie pochodzili z Polski. I no mamy, jak mówiłem, bardzo duży strumień gości. Mniej więcej połowa z gości, która zwiedza wystawę stałą, to są cudzoziemcy. A najliczniejsza grupa wśród cudzoziemców to są Izraelczycy, no, z dosyć oczywistych powodów. I wszyscy wychodzą pod wielkim wrażeniem. My robimy takie badanie, exit poll, pytamy wychodzących o ich opinię na ten temat. I tam jest takie pytanie, które zadaje bardzo wiele firm na świecie. To jest pytanie o zadowolenie klienta. Czy polecisz rodzinie i znajomym? Tak? I 90% odpowiada zdecydowanie tak polecę, albo tak polecę, więc możemy się porównać. Na przykład mamy lepsze wyniki niż iPhone i BMW. To trochę dziwnie porównywać muzeum do iPhone'a, ale ponieważ to pytanie zadaje wiele firm, więc wiemy. I powiem tak, to jest taki rodzaj zagadki dla mnie, bo nasze muzeum to nie jest Disneyland, to nie jest park tematyczny dla rozrywki. Ono jest jednak wymagające. W sensie, no podaje bardzo długą, skomplikowaną historię, a galeria dotycząca zagłady II wojny światowej, no jest trudna w odbiorze, no bo tam mówimy o strasznych rzeczach. A mimo to prawie wszyscy mówią, że polecą rodzinie i znajomym i naprawdę polecają. Bo jak się pytamy, skąd się dowiedziałeś o muzeum, to ponad 50% mówi od rodziny i znajomych. Więc mamy zjawisko, że ludzie bardzo różnego pochodzenia, w większości Polacy, bo mniej więcej połowa gości to Polacy, a reszta z całego świata, Europy, Izraela, Stanów Zjednoczonych, łącznie 145 krajów mamy na liście osób zwiedziły, uważają, że to jest bardzo dobre muzeum.
Zadaję panu pytania tak, jakbym przeprowadzał konkurs na dyrektora. Nagrywamy tę rozmowę w pierwszych dniach kwietnia. Czy ma pan już pewne aktualności, jeśli chodzi o konkurs na dyrektora?
Nie, konkurs trwa. Ja złożyłem papiery, bo dlatego, że moja kadencja się skończyła 28 lutego i sądzę, że gdzieś do końca kwietnia, no jeszcze będą przesłuchania kandydatów. Także ja za parę dni już wylatuję z Melbourne. Będą przesłuchania kandydatów. Ja się nawet cieszę, bo uważam, że byłem dobrym dyrektorem. Przynajmniej muzeum miało bardzo dobre rezultaty wtedy. Oprócz tej masy zwiedzających dostaliśmy najważniejsze nagrody muzealne w Europie. Ale uważam, że konkurs, ja nie boję się konkurencji. Chętnie zobaczę, jacy będą kontrkandydaci. To jest taka śmieszna sytuacja, że jestem jednym z niewielu nieżydowskich dyrektorów żydowskich muzeum. W Europie jest sporo muzeum żydowskich i mamy mocne poparcie organizacji żydowskich. Także się okazuje, że Polak chrześcijanin może być dobrym dyrektorem muzeum żydowskiego.
Dziękuję serdecznie za przyjście do studia Radia SBS na tę krótką rozmowę. Życzę miłej atmosfery podczas pana wykładów i oczywiście wygrania konkursu.
Bardzo dziękuję i dziękuję państwu za uwagę.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.